Czujecie się szczęśliwi, że jesteśmy razem? Czy to jest niesamowite? To jest tak potrzebne. To jest tak ważne. Na jednym z wykładów na kongresie wykładowca nauczał na temat odpocznienia i miał taki element związany z byciem w kościele. I powiedział, że ten werset, który mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, nie tylko dotyczy tego, aby być i spełniać obowiązek uczestniczenia w kościele, na nabożeństwie, ale on to pięknie określił, że jest to nasz czas odpoczynku, że jest to nasz czas odpocznienia, że jest to czas, kiedy możemy przebywać w Bożej obecności, zaśpiewać Bogu na chwałę, usiąść, wysłuchać Bożego Słowa, być uczestnikiem modlitwy, oderwać się od tego wszystkiego, co dzieje się przez cały tydzień i być blisko Pana. Oczywiście my mamy być blisko Pana cały czas, bezustannie. I kiedy jesteśmy razem, ta świadomość, że Bóg jest dla nas, nie przeciwko nam, że jest kochającym Ojcem. Wiecie, wiele razy dzieje się źle w naszym życiu, ale to nie zaprzecza Bożej miłości do nas i temu, że Bóg jest dobry. Wiele razy przeżywamy różne zakręty, doliny, różnego rodzaju, przechodzimy trudności w życiu, są trudne momenty, ale to nie zaprzecza temu, że Bóg jest dobry i że Bóg jest miłością. I to jest cudowne. Kiedy miałbym wspomnieć jakiś przykład, to wymieniłbym Józefa, syna Jakuba. Mimo, że musiał przechodzić przez trudne momenty w swoim życiu, sprzedany przez swoich braci, zdradzony, odrzucony, przez swoich braci rodzonych, płynęła w ich żyłach ta sama krew. Tak go nienawidzili, tak go nie lubieli. Pobili go, wrzucili do studni, sprzedali jako niewolnika do Egiptu. Niesamowite. Przez ile trudności i problemów musiał przechodzić. Niesłusznie osadzony w więzieniu, prawda? Ale wierzył, że Bóg jest z nim. Wierzył, że jego obietnice mimo trudnych momentów w swoim życiu są prawdą. I oglądał Bożą przychylność. To słowo, które dziś powiem, urodziło się podczas kongresu. Nigdzie go nie głosiłem. Jesteście pierwsi. Jest to słowo dla naszego zboru. Jest to słowo dla nas, dla mnie, dla ciebie, siostro, dla ciebie, bracie. Nazwałem moje przesłanie obfitująca przyszłość. Obfitująca przyszłość. I aby było jasne, akurat tak się to nakłada, nie dlatego, że dziś Polacy wybiorą prezydenta na następną kadencję. Aby to było jasne, nie dlatego, że ktoś będzie w urzędzie w Pałacu Prezydenckim i nagle mamy obfitującą przyszłość. Powiem delikatnie, obyśmy się nie zawiedli. Ja chcę powiedzieć, że Bóg jest Bogiem, który daje nam obfitującą przyszłość. Że Bóg jest tym, który zapewnia nam dobre, lepsze jutro. Że Bóg jest Bogiem tego, co mamy. To jest moje przesłanie. Że Bóg jest Bogiem tego, co posiadamy. Może nie ma tego wiele. Może diabeł okradł nas, bo jest złodziejem. Ale nigdy nie jest w stanie zabrać nam wszystkiego. I nawet jeśli pozostanie nam niewiele, to Bóg jest Bogiem tego, co mamy. I ma moc uczynić z tego obfitość. Amen? Ja byłem poruszony przygotowaniem do usługi. Mówię, Boże, biorę to. Biorę to jako słowo do mojego życia. Biorę to jako słowo, na którym chcę budować przez następne dni, kiedy będę Ciebie wielbił i rozmyślał o moim życiu. Przeczytam takie, może dziwne słowo. Może ktoś się zastanowi, O czym on chce powiedzieć nam z tego słowa? Księga Daniela, 4 rozdział. 11 i 12 werset. To słowo brzmi tak. Zetnijcie to drzewo, odrąbcie mu gałęzie, zerwijcie jego liście i rozrzućcie owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta. Niech odleci ptactwo z gałęzi. Ale jego korzeń pozostawcie w ziemi, w obręczy z żelaza i miedzi, w polnej trawie. Niech go zrasza rosa niebios, niech się pasie ze zwierzętami. Czyż nie dziwne słowo? To jest proroczy sen króla Nabukadnezera. Wielkiego króla, który przeżywał życie w przychylności i obfitości i nie oddawał Bogu chwałę za to, co miał. Pysznił się i unosił, nawet wystawił sobie posąg dla siebie. I to jego życie do pewnego momentu było jak piękne drzewo, pełne owocu, obfitości oraz błogosławieństw. W jego narodzie żył Daniel, Szadrach, Meszach i Abednego, izraelscy niewolnicy, którzy słynęli z bogobojności i z wiary w swojego Boga. Przez nich Bóg dotykał cały ten babiloński lud. Nawet piec nie był w stanie zabić tych, którzy nie pokłonili się posągowi króla babilońskiego. Daniel miał objawienie tłumaczenia snów. Dlatego król, gdy miał ten sen, poprosił Daniela, aby mu ten sen wyjawił. I ten sen mówił, że upadnie, że po prostu zostanie ścięty jak drzewo, że będzie się błąkał po polach, że będzie pogubiony i nieszczęśliwy, aż się upamięta i aż się podniesie. Użyłem ten fragment, aby coś wam pokazać, że nawet wtedy, kiedy dzieje się coś dramatycznego, coś złego, przychodzi całkowita dewastacja, to według tego objawienia, które dał Bóg, Bóg nie pozwolił, aby wszystko zostało zniszczone. Bóg nie pozwolił, aby całe to drzewo zostało pocięte i wrzucone do pieca. Nakazał, aby pozostał korzeń, aby była obręcz, która podtrzymywać będzie ten korzeń, aby znów mogło coś pięknego z tego wyrosnąć. I tak gdy czytałem ten fragment, pomyślałem sobie, że Bóg jest Bogiem tego, co pozostaje. Tego, co mam. Może nie mam tego wiele, ale Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Pan patrzy na moje życie i nawet wtedy, gdy dzieją się złe rzeczy, gdy wydaje mi się, że już dalej nie dam rady, Bóg jest Bogiem, który patrzy na moje życie i może mi pomóc dotknąć to, co jeszcze mam. Czasami z różnych powodów w życiu tracimy to, co mamy. Przychodzą momenty, że już prawie nic nie pozostaje. Spotykam mnóstwo ludzi, którzy mówią, już mi nic nie pozostało. Wszystko zostało zniszczone. Nie wiem, co będzie ze mną jutro. Nawet nie mam gdzie mieszkać. Ale prawda jest taka, zawsze coś zostaje. Zawsze Bóg coś zostawia i mówi, jestem Bogiem tego, co zostało. Daniel miał objawienie odnośnie życia Nabukadnezara. Diabeł zniszczył życie tego króla. Stracił wszystko, ale to, co pozostało, Bóg miał moc ożywić, bo jest Bogiem, który ożywia i błogosławi. To jest moje przesłanie. Diabeł niszczy, a Bóg odnawia. Diabeł kradnie, a Bóg przywraca. Diabeł zabija, a Bóg ożywia. I Bóg ma plan dla naszego życia, Kościele. Bóg ma plan dla naszych rodzin. Bóg ma plan dla naszej służby. Może w życiu kogoś wszystko się posypało, zostało ścięte w twoim życiu, jak to drzewo. Może rozpada się rodzina. Mówię to i do tych, którzy są tutaj na sali, i do tych, którzy oglądają nas online. Może straciłeś wszystko, może straciłeś zdrowie, straciłeś pracę, straciłeś najbliższych jak Józef, zostałeś prawie sam. Pamiętaj, że Bóg jest Bogiem tego, co pozostało. Bóg jest Bogiem tego, co pozostało. Będę posługiwał się przykładami, aby nie być gołosłownym. Pewnego dnia Noe zrozumiał, że wszystko się zmieni. Bóg miał dość grzechu i nieprawości na ziemi. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Już nie mógł patrzeć na to, co się dzieje. Ale cud był w ośmioosobowej rodzinie. Pomyślcie, cała ludzkość. Pomyślcie, całe stworzenie. Nie wiemy, ile w tym czasie żyło ludzi, ale było ich mnóstwo. I kiedy patrzymy na to wydarzenie, tak niewiele zostało. Oni weszli do arki i tak Bóg się stał Bogiem tego, co pozostało. Bo z powrotem z tego, co pozostało, rozkwitło życie na całej ziemi. Tak mówi Boże Słowo. Kiedy dzieją się złe rzeczy, kiedy diabeł niszczy wszystko wokoło nas, może już niewiele dobrego zostało, to, co się Bogu podoba, choć może jest tego niewiele, On ma moc ożywić. On ma moc na nowo spowodować, że rozkwitnie się jak nowe drzewo. I to jest coś, co kocham w Bogu. Job, albo Hiob, jak mówi stare tłumaczenie Bożego Słowa. Diabeł przeprowadza atak na Hioba. Nienawidzi tego, że Bóg mu błogosławi. Diabeł zawsze będzie pałał nienawiścią, kiedy będziesz przeżywał Boże błogosławieństwo. Tą nienawiść uzewnętrzna w różnoraki sposób. Czasami bezpośrednio atakuje. Czasami zaczyna tworzyć różne wydarzenia, które mają zburzyć twoje szczęście. Czasami działa przez nieprzychylnych ludzi, którzy będą atakować ciebie, bo Bóg ci błogosławi. Ale to, co się wydarzyło, jest niesamowite. Kiedy diabeł zarzucał Bogu, że to dzięki jego przychylności Hiob, któremu służy, ma to wszystko, co ma, i sugeruje, gdybyś tak pozbawił go majątku, gdyby on stracił swój majątek, to zaraz by ci zło życzył. Wiecie, Bóg zna nas lepiej niż my znamy samych siebie, prawda? I Bóg mówi ze spokojem. Dobrze. Dobrze. Niech straci, co ma. Masz prawo dotknąć jego rodziny. Masz prawo dotknąć jego majątku. Ale nie masz prawa jego dotknąć. Nie masz prawa dotknąć jego życia. Znamy historię Hioba, tak? I Hiob stracił wszystko. Stracił wszystko. Ale on wiedział, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Wiecie, co mówi Hiob? Pan dał, Pan wziął, niech jego imię będzie błogosławione. Bum. Taki był Hiob. Nie narzekał. Nie ma pieniążków. Nie ma majątku. Wszystko. Wszystko zniszczone. Później stracił rodzinę. Pomyślmy o tym przez chwilę. Tracisz całą rodzinę, wszystkich. Zostajesz sam jak jeden palec w bucie. Nie wiem, dlaczego tak mówią. Zawsze jest więcej palców w bucie. Sam jak palec w bucie. Pierwsze musimy zrozumieć, że to nie Bóg sprawił, że tak się działo. To było dzieło diabła. Zawsze, kiedy diabeł niszczy, Bóg nie pozwala, aby zniszczył wszystko. To jest moje objawienie na ten tydzień. Nawet jeśli będzie się działo bardzo źle, to Bóg ma moc ożywić to, co jeszcze jest. Dlatego jest szansa dla każdego z nas. Bez względu, w jakim miejscu jesteśmy i bez względu na to, co przeżywamy. To, co pozostaje, ma Bóg moc na nowo ożywić. Może jest resztka radości w tobie. Może resztka nadziei. Może straciłeś zdrowie, ale żyjesz. Może niewiele już masz, bo coś się wydarzyło. To, co pozostaje, Bóg ma moc użyć, aby objawić swoją przychylność po raz kolejny w naszym życiu. Taki jest Bóg. Napisałem sobie takie zdanie. Strata jest bolesna, ale to, co pozostaje, jest mocne i ma potencjał. Kiedy wierzę mojemu Bogu, Job miał to, co pozostało. Pewność Bogu. Już nie mógł pokładać nadziei w majątku, w swojej rodzinie, nawet w zdrowiu. Już nie mógł pokładać swojej nadziei w zdrowiu i w swoim bólu. To jest powalające. Jeśli mnie nawet wiekuisty zabije, to i tak będę mu ufał. Znacie ten werset? W swoim bólu, cały owrzodziały, mówi, nawet jeśli nie zabije, ja będę ciągle jemu ufał. Robi niesamowite wyznanie, dlatego nie dziwię się, że Pan Bóg był tak pewny swojego sługi Joba. Inaczej mówiąc, jeśli niebo odwróci się ode mnie, to ja i tak w tym, co w górze pokładał, będę nadzieję. Wiecie, to są moje przeżycia, przemyślenia, które gdzieś tam Duch Święty mi pokazywał. Czasami mamy taką wizję, taki obraz życia, że wszystko, jeśli zaufamy Panu Bogu, pójdzie jak z płatka. Będziemy mieli przepiękne, cudowne, zdrowe, błogosławione, bez żadnych trudności życie. Ale przychodzą wyzwania i teraz potrzeba naszej postawy, abym zaufał Bogu z całego serca. Nawet jeśli dojdę do końca i już nie będę miał swoich własnych sił, będę pokładał moją nadzieję w Panu. To jest klucz do zwycięstwa. Kiedy czytam ten werset 15, 13 rozdziału Księgi Joba, choćby chciał mnie zabić, liczę na niego, lecz drogi mojej będę przed nim nie bronił i ufam, że to mnie ocali. Tak mówi jedno z tłumaczeń. Inaczej mówiąc, z tego ognia wyjdę jak złoto wytopione, oczyszczony i zwycięski. To jest dobra droga. My musimy jako Kościół nauczyć się przechodzić przez ogień. Musimy nauczyć się przyjąć odpowiednią postawę w momentach, kiedy wydaje nam się, że już wszystko straciliśmy. Wiecie, to jest porażka, kiedy człowiek się poddaje, kiedy rozkłada ręce i mówi, daję sobie spokój, nie idę dalej, wycofuję się. Wielu tak nawet straciło wiarę, odeszło od Pana Boga, bo nie podjęli odpowiedniej postawy przed Panem. I będę ufał, że mnie ocali. I będę mu wierzył do końca. I będę się modlił i zaufam, że wybawienie przyjdzie. Bo Bóg jest Bogiem tego, co pozostaje. Samson stracił wszystko. Stracił swoje namaszczenie. Stracił wolność przez swoją słabość, przez swoje głupie postępowanie. Stracił wzrok, stracił swój pałac. Ale wiecie, gdy tak analizowałem w tym tygodniu jego życie, pomyślałem sobie, że cud nie był w tym, co stracił, cud był w tym, co pozostało. W tym, co pozostało. Biblia mówi, jego włosy zaczęły odrastać. Tu zaczyna się wszystko. Jeśli poddamy przemianie nasze myśli i przejmujemy jego myśli, jakie ma o nas, jego plany, jakie ma dla nas, jakie ma myśli o pokoju, o nadziei, zaczynamy rozumieć. I kiedy to zaczyna penetrować do naszego serca, bo wiecie, to jest tak, że to, co znajduje się tu w głowie, musi przejść tu. A więc jest dystans około 30 do 40 centymetrów. Posłuchajcie mnie. 30-40 centymetrów. Od głowy, od myśli do serca. Kiedy słyszę, co Bóg mówi do mnie, kiedy przyjmuję moim umysłem wiedzę, informację. Muszę pozwolić, aby to, co On mówi, przeszło te 30-40 centymetrów do mojego serca i aby tutaj Bóg włożył to, co zaplanował dla mojego życia. Mimo, że nie posiadam zbyt wiele, że potraciłem, zostało zniszczone poprzez różne okoliczności, sytuacje w moim życiu, Bóg jest tego, co posiadam. Bóg jest Bogiem tego, co mi pozostało. Biblia mówi, że Samson, wtedy gdy Bóg go dotknął, gdy zaczął do niego wołać, niewidomy, pozbawiony wszystkiego, wyzuty z człowieczeństwa, pokonał więcej Filistyńczyków niż przez całe swoje życie. Ale macie entuzjazm. Wow. Taka jest prawda. Dlatego ja mam odwagę mówić, że to, co najlepsze, dopiero przede mną. Co to jest 60 lat? Ja jeszcze mam zamiar pokonać kilku Filistyńczyków. Zwyciężyć kilka bitew. Nawet jeśli niewiele sił pozostanie. Bo ja czasami sobie śpiewam, sił ubywa, sił ubywa. Wiecie, jaki mam dziś przywilej? Jeśli pójdę na głosowanie. Bez kolejki. Bo od 60 plus można głosować bez kolejki. Same przywileje, tylko się cieszyć życiem. Teraz dopiero nadchodzą czasy. Ale jak tu stanąć w kolejce i powiedzieć, przepraszam bardzo, ja mam 60 plus, przepuśćcie mnie. A może ktoś powie, synku, stawaj do kolejki. Mojżesz. To jest ciekawe. Druga księga Mojżeszowa, 9:8. Pan zatem powiedział do Mojżesza i Arona. Weźcie pełne garści sadzy z pieca. Inne tłumaczenie mówią, weźcie popiół. Weźcie popiół. I niech Mojżesz rzuci ją ku niebu na oczach Faraona. Ta sadza zamieni się w pył na całą ziemię egipską. Bardzo ciekawy werset. To tłumaczenie o popiele bardziej mi się podoba. Ale popiół, jak i sadza, to skutek ognia. Prawda? Skutek ognia. Gdy jest ogień, ogień doświadczenia, może niewiele zostaje. Może zostaje popiół po twoich doświadczeniach. Po przejściach rodzinnych, po przejściach małżeńskich, po dramatach w małżeństwie, po bólu i łzach w życiu osobistym. Oto mam słowo dla was, Kościele. Rzuć ten popiół w modlitwie przed Pana. Tyle mi pozostało. Nie poddawaj się zbyt szybko. Bóg jest Bogiem tego, co zostaje. Może niewiele tego jest. Dawid stracił wszystko w Syklak. Miasto spalone, domy zburzone, rodziny zabrane do niewoli. Co zostało? Pyta Pana, czy mam ruszyć, aby ich odnaleźć. Ale z kim? Nawet jego najbliżsi byli przeciwko niemu. Ale Bóg użył tego, co pozostało. Czy wiecie, że Dawid znalazł Egipcjanina? Czytaliście o tym? Niesamowite. Porzuconego. Amalekici porzucili jednego młodego młodzieńca. Zostawili go w ziemi, którą splądrowali, czyli w Syklak. Zostawili go. Dawid go znalazł. Biblia mówi, że go nakarmił. Dał mu jeść. Opatrzył jego rany. I popatrzcie na ten werset. 1 Samuela 30:13. Po posiłku Dawid zapytał, czyj ty jesteś? Biedak nawet mówić nie mógł, musiał pierw coś zjeść. Czyj ty jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on, jestem Egipcjaninem, odpowiedział młody człowiek. Niewolnikiem pewnego Amalekity. Mój pan porzucił mnie, gdy zachorowałem 3 dni temu. Mój pan porzucił mnie, nie chciał mnie brać ze sobą, bo zachorowałem, nie wiem, czy na COVID, czy na cokolwiek innego, zachorował i go zostawił w tej ziemi. Ła! Co miał Dawid? Nic prawie. Jednego chorego Egipcjanina. Dawid zapytał dalej, czy możesz mnie zaprowadzić do tej hordy? A on na to, przysięgnij mi, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w ręce mojego pana, a zaprowadzę cię do nich. I zaprowadził ich. Zaprowadził Dawida. A oni, wiecie, świętowali. Nachlali się, ile weszło, zrobili sobie imprezę, bo splądrowali całą ziemię, imprezowali całą noc, porozłazili się po różnych miejscach i wtedy Dawid z tymi, którzy z nim poszli, których przekonał, z tym, co mieli, odzyskali wszystko. Wszystko wróciło z powrotem do Syklag. Tak mówi Boże Słowo. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem tego, co nam zostaje. Takim jest Bogiem. Kiedy wszystko jakby przepadło, Bóg ma zawsze ostatni ruch. Jeśli jest Bogiem tego, co zostaje, staram się poskładać myśli, jak to ująć, i po ludzku nie widzimy, że może stać się cud, to nie ma znaczenia. Bo ten cud sprawczy nie jest moim dziełem. Ten cud jest dziełem Bożym. Wdowa, już zmierzam do końca. Tutaj są różne, ja tak wybrałem różne przykłady, które mogą tyczyć różnych dziedzin życia. Wdowa. Druga Królewska 4:2. Elizeusz zapytał, co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, czy masz coś w domu? A ona na to, pozostał twojej służebnicy, posłuchajcie, tylko mały flakonik z oliwą. Nie wiem, jak duży był ten flakonik, ale był mały. Dobrze, odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów, pożycz od nich puste naczynia, zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. No bo Bóg jest Bogiem hojności, jest Bogiem obfitości. Co pozostało, daj Panu. Czasami tracimy wszystko poprzez błędy w naszym życiu. Znam wielu takich ludzi. Złe decyzje. I niech Bóg zachowa, abyś winił za to kogokolwiek innego. Obwin siebie. Podjąłeś złe decyzje. Złe decyzje w swoim życiu. Ożeniłeś się nie tak, jak się powinieneś ożenić. Wszedłeś w jakieś relacje, w które nie powinieneś wchodzić. Podjąłeś jakieś układy, których nigdy nie powinieneś podjąć. I oto nagle znajdujesz się na krawędzi rozpaczy, dewastacji. I niewiele ci zostało. Czy dasz Bogu to, co pozostało? Ale ja cieszę się, że tutaj jest powiedziane, Elizeusz nie mówi, dobra, daj ten flakonik. Będziemy z niego wylewać. Czy mógł tak zrobić? A więc ma mały flakonik i leje z niego, leje i nie ubywa. Wiecie, co mnie poruszyło? Że prorok mówi do wdowy, idź, nazbieraj naczyń, ile tylko możesz, aby ich nie było mało. To mi mówi, jak ważne jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Aby żona mogła pójść, przynieść jeden garnuszek i mówić, więcej mi się nie chce. Tak i tak przyniosła za mało. Bo wszystkie naczynia się pozapełniały, a on mówi, mogło być więcej. A więc pytanie brzmi tak, że w mojej sytuacji, po ludzku mówiąc, nie ma wyjścia, jak ta wdowa, będę posłuszny Jezusowi. Że zrobię to, co On nakazuje. Że przyjmę Jego Słowo. Kobieta, która cierpiała na krwotok, straciła wszystko. Pozostała jej jedyna nadzieja, gdy usłyszała wieść o Jezusie. Jedyna nadzieja. Na swoją chorobę, na swój krwotok. Wydała wszystkie pieniądze. Wszystko straciła. Niczego już nie miała. Wypchnięta poza środowisko. Odrzucona, nieszczęśliwa. W ukryciu przepychała się w tłumie, aby dotknąć Jezusa. Jezus jest odpowiedzią dla naszego życia. Jak to wygląda u nas? Co mam? Co straciłem? Bóg jest Bogiem tego, co pozostało, aby zmienić twoją przyszłość. Będziemy się modlić. A na koniec, i to jest wisienka na torcie, to, co teraz powiem po młodzieżowemu, to petarda. To jest Boża obietnica. Chcielibyśmy powstać. Przeczytam jeden krótki werset. W 5 różnych tłumaczeniach. Dziękuję mojej żonie, że pomogła pięknie przetłumaczyć wersje angielskie. Jest to Księga Joba, 8 rozdział, wiersz 7. W naszym tłumaczeniu Nowe Przymierze werset brzmi tak. A choćby twój początek był niepozorny, koniec będzie zachwycał wielkością. Wiecie, ten werset, gdy przyszedł na koniec tego rozważania, dotknął mojego serca. A choćby to, co masz, było takie niepozorne, ten początek, od którego zaczniesz, taki niepozorny, to koniec będzie zachwycał wielkością. Gdy patrzę na moje życie 40 lat temu, kiedy wiązałem koniec z końcem, kiedy byłem zagubiony, chory, nieszczęśliwy, zniewolony, pogrążony. Zacząłem od małego początku, był niepozorny i wierzę, że koniec będzie zachwycał wielkością, bo takiemu Bogu zaufałem. Taki Bóg jest twoim Bogiem. Biblia Warszawsko-Praska tak oddaje ten werset. A wtedy, choćby skromny był twój początek, wielki będzie twój koniec. Halleluja. Tłumaczenie New International Version. To jest brytyjskie tłumaczenie. Bardzo ładnie brzmi. I chociaż rozpocząłeś z garstką, to zakończysz z obfitością. Halleluja. Jeszcze 2 tłumaczenia. Amplify Bible. Takie rozszerzone tłumaczenie. Też ładnie brzmi. Twoje początki wydają się być marne, ale twoja przyszłość będzie kwitnąca. Może to drzewo ktoś ściął. Może owoce poznikały, ale został korzeń. Może wygląda marnie, ale twoja przyszłość będzie kwitnąca. Może patrzysz na swoją rodzinę, na swoje dzieci, patrzysz na swoje finanse, patrzysz na swoje życie. Wszystko jest takie marne, ale Bóg mówi dzisiaj do nas i do was oglądających nas online. Twoja przyszłość będzie kwitnąca, jeśli zaufam Jezusowi. I ostatnie tłumaczenie. Chociaż twój początek znikomy, lichy, to twój koniec przyniesie pomnożenie i przyrost. Kocham Boga. Kocham Boga ponad wszystko. To, co pozostało, może jest jakąś marnością. Wygląda to fatalnie. Ale Bóg, gdy się tego dotknie, to wszystko się zmienia. Moja przyszłość może być większa od mojej przeszłości. Przyjmijcie to słowo dzisiaj. Jest cud pomnożenia tego, co zostało. Jezus został zabity na krzyżu, ale On powstał z martwych i jest Królem Królów i Panem Panów. Jest Władcą, Zbawicielem Świata. Kiedy diabeł i całe piekło zrobiły sobie party, imprezę, że zabili Jezusa, że koniec, że nic już nie ma, jest tylko grób, ale Bóg jest Bogiem tego, co pozostało. Może w twoim życiu wygląda podobnie. Rozwaliło się wszystko. Ale kiedy dotknie to Bóg, kiedy dotknie to Pan, kiedy ożywi to Pan, to przywróci z powrotem, pomnoży. Przyszłość będzie kwitnąca. Bo Bóg jest Bogiem życia. Wznieśmy nasze ręce. Halleluja. Panie, tak stoimy przed Tobą. I przyjmujemy Twoje słowo. Panie, Ty masz dla nas dobrą przyszłość. Ty rozpocząłeś w nas dobre dzieło. i Ty będziesz kontynuował aż do końca. Mimo, że jak Józef, mimo, że jak Job, mimo, że jak Dawid, mimo, że jak Mojżesz, jak wdowa, kobieta cierpiąca na krwotok, może czasami jesteśmy pod presją i atakiem i niewiele nam zostaje. Panie, Ty masz moc ożywić to, co zostaje. Ty masz moc, Panie, przynieść do życia to, co pozostało. I dziękujemy Ci, że chcemy dzisiaj w poznaniu Twojego Słowa zawołać tak jak Job. Panie, może niczego nie ma, może jestem u krańców życia. Panie, ale Tobie będę ufał, na Tobie będę polegał. I Panie, moja przyszłość jest w Twoich rękach. W imieniu Jezusa. Nie wiem, może ktoś tutaj na sali, a może ktoś oglądający nas online, chciałby Jezusowi oddać swoje życie. Chciałbyś oddać Mu swoje serce. Chciałbyś zaprosić Go do swojego życia. Chciałbyś powiedzieć, nic już nie mam. Jestem rozbitym grzesznikiem, zagubionym człowiekiem. Może Twoje małżeństwo się rozwaliło. Może rodzina się rozpadła. Może dzieci nie chcą Ciebie znać. Może nie masz kontaktu z najbliższymi. Oddaj Bogu to, co masz. On ma moc przywrócić do życia, ożywić to, co zostało. Takim jest Bogiem. Takiemu Bogu służymy. I choć początek będzie znikomy, lichy, to Twój koniec przyniesie pomnożenie. Pojechałem tak biedny do szkoły biblijnej, że nie miałem za co kupić Biblii. Przez 2 miesiące nie miałem na znaczki angielskie i na kartkę pocztową, na list, żeby wysłać. Nie miałem pieniędzy. Miałem jeden garnitur, przyjechałem taki Polaczek z komunistycznego kraju. Wszyscy nosili dżinsy, a ja chodziłem w garniturze na co dzień. Miałem jeden garnitur. Jedną koszulę. Nie miałem nic. Ja wiem, co to jest być biednym. Nie myślcie, że to tak, o pastorkowi się powodzi. Ja swoje przeszedłem w życiu. Ja zacząłem w pewnym miejscu. I zaufałem Bogu. Zaufałem Mu całym moim sercem. A kiedy rektor szkoły biblijnej po 2 tygodniach przyszedł, do dziś mam czerwona okładka, imitacja skóry i dał mi angielską Biblię. Siedziałem w jego biurze i ryczałem. Miałem wreszcie Biblię po angielsku. Pisał mi dedykację. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na swoim rozumie, a ja będę błogosławił Twoje życie. On już nie żyje. Odszedł. Kiedy patrzę wstecz, 40 lat prawie minęło. Krok po kroku, okres po okresie. Wiecie, niektórzy ludzie przychodzą z ulicy. Byli w bezdomności. Oni chcieli mieć wszystko od razu. Chałupę, ciuchy, jeszcze samochód im dać. Wszystko od razu. Od razu by wszystko chcieli. Całe zaopatrzenie. Trzeba od czegoś zacząć. Ale trzeba zacząć szczerze. Nie, że skupiam się na tym, co doczesne. Nie tylko po to, aby ktoś mi coś dał, abym mógł żyć dalej tak, jak żyję. Ale postanawiam, zrywam z tym, robię krok w inną stronę i mówię, to, co mam, oddaję Tobie, Panie, a Ty ożyw to, co mam. Wtedy to ma sens i wtedy to działa. Inaczej wszyscy będą się miotać. Inaczej wszyscy będą dalej błądzić. A my się będziemy męczyć. To jest decyzja. Chcę podjąć ten krok. I iść za Jezusem. Oddać Mu to, co mam. A On to pomnoży. Panie, modlę się o tych, którzy mnie oglądają. Może tam jesteś teraz i płaczesz. Może tam jesteś teraz i pytasz się, co zrobić ze swoim życiem. A może będziesz nas oglądał po południu, może wieczorem, może w przyszłym tygodniu. Modlę się, aby Duch Święty dotknął Twojego serca. Z tego miejsca chcemy Cię błogosławić. Niechaj przyjdzie Pan i objawi swoją moc. Miłujemy Was, kochamy, będziecie w naszych modlitwach. Jeśli ktoś chciałby do nas napisać, skontaktować się, poprosić o modlitwę, jesteśmy tu, aby służyć. Błogosławię Was. Do zobaczenia za tydzień. Niech Bóg Was prowadzi. Amen. 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 Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Bóg jest dobry.